Jan Paweł dostał swój motyw Jana Pawła, który był właśnie oparty na kolędzie Bóg się rodzi, żeby to było takie właśnie polonez koronacyjny. Podobno tym właśnie była ta kolęda dawno temu, więc no skoro on myśli o tej koronacji, to dajmy mu. On już jest królem, że jemu dajmy właśnie ten handlowski klimat, który będzie dobrze kontrastował z tym błotem. Więc jak mówimy barok, to naprawdę jak się... To trzeba uważać, bo jak się zacznie gadać z ekspertami od baroku, to powiem, no ale o czym mówisz? Mówisz o kameracie florenckiej? Czy mówisz o Heinrichu Schützu? A w jakim stroju będziesz stroił klawesyn? Okaryna, którą nagrałem tak trzymając bardzo długo dźwięk, aż mi się skończyło powietrze, robiła takie coś, takie opadające, żałosne wycie jakiegoś takiego, po prostu, nie wiem, zwiastującego śmierć ptaka, więc to się idealnie wpasowało.
A czy ja sobie mogę usiąść przy pianinie?
A zapraszam, tylko ci złożę.
Nie, no nie musisz.
Ci wygodniej było się oprzeć.
Co, pianino nie jest od opierania się. Ja już nagrywam jakby co.
Zapraszam.
Tylko od grania. Ach, wygodnie. U Jerzego Rogiewicza w studiu. Gdzie my to jesteśmy? Dzień dobry, cześć, powiedz mi.
Jesteśmy w centrum Warszawy.
W twoim studiu.
W moim studiu, w którym od paru lat nagrywam muzykę i wymyślam muzykę do filmów i seriali.
Czyli to wszystko, co w ostatnich latach filmowego wyszło od ciebie, to się zrodziło tutaj.
Tak. Studio się nazywa Fika, na cześć pieska, ale też przerwy na kawę, od której ten piesek miał swoje imię.
Czekaj. Fika, przerwa na kawę, fika. Jakoś
to
mi
jest
się...
To jest w szwedskim języku jakby kafi przestawione. Fika, ja bardzo lubię kawę i bardzo lubię ciastka. To jest przerwa na kawę, czyli kawę i ciastko. I od tego bardzo często zaczynam swój dzień pracy.
Jakie to jest ciastko?
To jest ciastko najczęściej z pobliskiej piekarni wegańskiej Eter, która...
Ale z czymś ono jest? Z jakimś dżemikiem czy z kimś?
To są drożdżówki po prostu z sezonowymi owocami, które są niesamowite, jakieś galety ze śliwkami. Ja nie jestem w stanie się...
Wow.
To jest moje jedyne uzależnienie. Jeśli miałbym szukać, to są wypieki.
Witamy w podcaście kulinarnym Score in the City. Znaczy nie, on wciąż jest podcastem o muzyce filmowej, ale z akcentami kulinarnymi. A ten obrazek to co to?
Subaru Forester, tak na...
Ale taką ręką widzę naiwną, tak?
Tak, to chyba w przedszkolu było, wczesne przedszkole. Mój syn Tadzio narysował. Tam jest z kolei prezent od dzieci, bo tutaj obok jest dosłownie przedszkole, do którego moi synowie chodzili. Kiedyś zaprosiłem przedszkole do studia, gdzie pokazałem dzieciom, jak się nagrywa muzykę, jak się gra na perkusji.
To ja tu jestem w takim samym celu właściwie. Chciałabym zapytać cię, jak się gra na perkusji, jak się kieruje projektami muzycznymi, jak się nagrywa i wymyśla muzykę do filmów. Jurku, to już oficjalnie witam cię w tym odcinku podcastu Score in the City. To jest dla ciebie taki bardzo gorący sezon. Mogłabym go przedstawić, nawiązując do słynnego serialu 2025. Liczyłam chwilę przed przyjściem tutaj, co twojego się ukazało teraz albo się ukazuje. No i to jest oczywiście drugi sezon 1670. To są też teściowie nowi. To są też duchy na dobre, jak my to mówimy w takim skrócie. Pełny tytuł tego filmu to Nie ma duchów w mieszkaniu na dobrej. Fantastyczny film, który chyba wszystkich zachwycił na ostatnim festiwalu w Gdyni. Coś pominęłam jeszcze twojego?
Chyba. Jeszcze film Przepiękne, do którego skomponowałem muzykę. On się chyba ukazał na początku tego roku, tak mi się wydaje. Tak. Dużo bardzo.
Intensywny, ale jak sądzę, cieszący cię czas.
Tak, bardzo fajny czas. On, mam wrażenie, że on trwa w ogóle od paru lat, tak naprawdę. Od paru lat pracuję nad muzyką filmową, tak można powiedzieć full time z angielskiego i moja praca polega na przechodzeniu do studia na godzinę wczesną, na godzinę 8 i wychodzeniu o 16. I tak.
Ty jesteś z tych kompozytorów, co tak biurowo pracują.
I tak, ja mam dzieci w wieku szkolnym i w związku z tym mój czas pracy jest ograniczony właśnie tymi godzinami, co wpłynęło na mnie, na mój proces twórczy bardzo pozytywnie. Tak.
A co z tą osławioną muzą, która przychodzi albo nie? Która podobno musi zastać kompozytora przy pracy oczywiście, ale...
No to jest tak, że właśnie, jak to powiedzieć, że to nie jest tak, że ja nie wierzę w natchnienie, tylko... Ja generalnie chyba nie narzekam na...
Inspiracji.
Brak inspiracji, tak. Znaczy, jak byłem młodszy, to się bardzo bałem tego, że... I nawet się bałem zapisywać jakieś pomysły, czy kończyć coś, bo mi się zawsze sobie wyobrażałem, że może coś można udoskonalić, może coś będzie lepsze, a może trudno powiedzieć, czy ja w przyszłości złapię lepszy pomysł. Teraz wiem, że raczej kłopot jest w drugą stronę, że jest jakby za dużo pomysłów i ciężko się skoncentrować, który jest najfajniejszy. Więc tak, więc rzeczywiście ta praca od rana do popołudnia jest okej, zwłaszcza jeśli się pilnuje spania w dobrych godzinach. Co oczywiście nie oznacza, że czasem wieczorkiem po zmroku nie przychodzą jakieś dobre pomysły do głowy. Ale od lat już tak pracuję i bardzo to sobie cenię. Jestem już starszy, wieczorem już się robię zmęczony, więc lubię sobie wieczorem po prostu chillować.
Witaj w klubie ludzi zmęczonych wieczorami.
Tak.
Pozdrawiamy wszystkich, którzy czują się podobnie.
Więc tak, ta praca, zresztą oj... O 8 do 16 to może przesadzam w ogóle z tą ilością pracy, ale na pewno to są mniej więcej te godziny.
Słuchaj, chciałabym, żebyśmy nakreślili trochę taki twój portret muzyczny. Ty jesteś perkusistą, jesteś kompozytorem, jesteś dyrygentem. Przyszedłeś do muzyki filmowej z takiego szerokiego bardzo już muzycznie świata, poza klasycznym wykształceniem, jednak z przeróżnych doświadczeń. Wśród tych doświadczeń uśmiecham się na samą myśl, oczywiście słynnej płyty Space Odyssey Zbigniewa Wodeckiego i Miczów, czyli reaktywowanego premierowego krążka, debiutanckiego krążka Zbigniewa Wodeckiego po 40 latach, który odniósł jakiś nieprawdopodobny sukces. To ty kierowałeś tam zespołami Mitch and Mitch Choir Orchestra. Które z tych doświadczeń najbardziej przydaje ci się w pracy filmowej? A jeszcze o Marcinie Maseckim i współpracy z Marcinem Maseckim musimy powiedzieć, więc naprawdę jest tego trochę. Właściwie, gdybyśmy nie przyłożyli ucha w tej muzyce szeroko rozumianej, ambitnej muzyce popularnej, to ty tam jesteś.
No, tak się ciekawie złożyło. Prawda jest taka, że ja od najwcześniejszych lat bardzo chciałem grać na perkusji. To był instrument, który mnie przede wszystkim pociągał i wymogłem na rodzicach, żeby mnie zapisali do szkoły muzycznej. W szkole muzycznej w trakcie męczenia się z pianinem, które na początku musiało być moim obowiązkowym głównym instrumentem, teraz już tak nie ma, ale wtedy tak było, okazało się, że lubię wymyślać swoje melodie i uświadomiłem sobie z czasem, że to w ogóle się nazywa komponowanie i w którymś momencie jakieś takie mi się zrobiło połączenie, że muzyka filmowa to jest to. Ktoś mi to, nie wiem, może obejrzałem Gwiezdne Wojny, usłyszałem muzykę Johna Williamsa, miałem przyjaciela Daniela, parę lat starszego, który się fascynował muzyką filmową i mi pokazywał różne ciekawe ścieżki dźwiękowe, na przykład muzykę Eliota Goldenthala, który do dzisiaj jest jednym z moich ulubionych kompozytorów muzyki filmowej.
Wspaniały, tak, Eliot, goszczący zresztą w Polsce, przynajmniej kilka razy tak był, więc tak, uśmiechamy się też do tej myśli.
No tak, to dla mnie, nie wiem, ścieżka z Wywiadu z Wampirem to jest jakaś taka po prostu ikona świetnej roboty warsztatowej i jakiegoś takiej oryginalności. I wiem, że od szóstej klasy podstawówki myślałem o tym, że bardzo bym chciał pisać muzykę filmową. I
to rzeczywiście to nie były takie czasy, że jeszcze wszyscy myśleli, młodzi muzycy, o tym, że chcieliby pisać muzykę filmową.
No właśnie nie. To było tak, że no bo to był, jak ja miałem 12 lat, to był rok.
Prawie jesteśmy rówieśnikami, więc wiem, jak to jest być tobą i mieć paręnaście lat.
No to był 95 rok, więc to było tak, że... Tak, że ta muzyka filmowa to była taka to raczej się myślało o muzyce zagranicznej, z całym szacunkiem.
O Morricone, nie? Tam tak, się myślało o Henry Mancini. Miałem takie płyty w domu właśnie.
No, ja bardzo byłem gigantycznym fanem danego Elfmana. Pamiętam, że do dzisiaj pamiętam takie wizyty w salonie dla audiofilii, gdzie był sprzęt wystawiony i taka płyta demonstracyjna to była płyta, na której pierwszy track to była muzyka z Batmana.
Klasyk.
Ja zresztą, no to jest niesamowite, ale w wieku 7 lat siostra mnie na to zabrała, szok, do kina i ta muzyka naprawdę robi olbrzymie wrażenie. To no, trudno sobie dzisiaj wyobrazić, nie? Że kiedyś nie było YouTube'a i tak dalej, nie było Netflixa i że się szło do kina i się dostawało przez 1,5 godziny. Tak.
Nie było Spotify'a.
Nie było Spotify'a, się dostawało taką ilość bodźców. Pamiętam, że potem, żeby na przykład kupić płyty z muzyką filmową, ja musiałem iść do specjalnego sklepu, do pana, który miał katalogi, i mu mówiłem dokładny numer, który tam znalazłem w internecie, który się rozkręcał. I na przykład tak kupiłem płytę z muzyką z Edwarda Nożycorękiego. Na przykład najpierw bardzo dużo słuchałem tej muzyki, zanim zobaczyłem film. No bo nie można było sobie... Ani tego nie było w wypożyczalni, ani nie było w VOD. Więc no ciekawe, na przykład Nightmare Before Christmas Danego Elfmana, to znałem wszystkie piosenki na pamięć. Długo, długo zanim zobaczyłem sam film. No i myślałem o tym, żeby zdać na kompozycję, no żeby to jakoś tak wydawało mi się, że trzeba iść tą ścieżką oficjalną, więc brałem lekcje kompozycji u pana Bohdana Rimera, bydgoskiego kompozytora i wykładowcy, który nauczył mnie bardzo dużo rzeczy, jeśli chodzi o techniki polifoniczne, takie bardzo duże rzeczy, bardzo dużo podstaw, ale też wychodząc poza takie najprostsze tam rzeczy, których się uczyłem, pisanie kanonów, jakiś cantus firmus, inwencji 2-3-głosowych, on mnie zaczął...
Nie, to brzmi dobrze bardzo.
On mnie zaczął uczyć techniki...
Brzmisz jak z Harry'ego Pottera, wiesz, dla wielu ludzi, którzy tak, są po prostu miłośnikami muzyki.
Łacińskie.
To są piękne, takie czarodziejskie zaklęcie.
No, oprócz tych zaklęć on też mi pokazał jakąś w ogóle czarną magię, którą była technika dźwiękowa Witolda Lutosławskiego, bo się okazało, że akurat ten człowiek jest największym ekspertem od harmoniki lutosławskiego.
A co to znaczy harmonika lutosławskiego?
Sposób, w jaki Witold Lutosławski dobierał dźwięki w swoich utworach, który był bardzo charakterystyczny, specyficzny, podlegał ścisłym regułom.
Co ci się tak podobało w tym?
Ja szukałem po prostu, wydawało mi się wtedy, że zgodnie z takim modernistycznym rozwojem muzyki, że jest tak, że muzyka się rozwija jakoś może i wielotorowo, ale jednak, że można iść na studia i się tam uczyć nowych technik kompozytorskich, które mi pozwolą komponować, byłem takim naiwnym młodym człowiekiem, w różnych technikach i ja z tego sobie stworzę jakiś swój język kompozytorski. Później jak już dostałem się na studia, to się okazało, że to było takie dosyć naiwne przekonanie, że, co też ten profesor Rimer trochę mi próbował to mówić, że tak naprawdę nikt nie umie komponować z kompozytorów, że wszyscy błądzą.
Kłamią.
Wszyscy kłamią. Albo wszyscy mówią prawdę, że wszyscy, każdy sobie na własną rękę próbuje znaleźć jakiś język z tego wszystkiego, co mamy dostępne. I niektórzy ludzie zadowalają się, na przykład tworzą jakiegoś rodzaju kolaże, że posługują się istniejącym już językami, łączą je ze sobą, tworzą jakieś polistylistyczne twory. To może być bardzo ciekawe, jakaś twórczość Alfreda Schnittke. Niektórzy próbują stworzyć w ogóle swój język dźwiękowy od nowa. I żeby w ogóle, jak mówił Lutosławski, że jestem architektem, który szuka nie cegieł, ale piasku na budowę cegieł. Nie? Można, niektórzy, tworząc muzykę elektroniczną, nagrywają sobie dźwięki i jakieś gotowe dźwięki je potem przetwarzają. A niektórzy mówią, nie, gotowy dźwięk to już jest droga na skróty.
Odtwórcze.
Ja muszę stworzyć własny instrument, nie? I każda ta droga jest ciekawa, nie? Można powiedzieć, dobra, biorę fortepian i gram sobie na nim melodię. Ktoś mówi, nie, muszę zbudować własny fortepian, na którym będę grał własne niepowtarzalne melodie. I ja przeżyłem niezły szok, zdając na te studia kompozytorskie, bo się okazało, że nie ma tej jednej drogi. Jak już się nauczyłem tego języka, powiedzmy, że w miarę załapałem, o co chodzi w tym języku lutosowskiego, to się okazało, że potem nie ma kolejnego kroku, tylko jest mnóstwo ścieżek rozwidlających się i ja kompletnie jakoś się nie mogłem w tym połapać, więc się zwróciłem w stronę grania muzyki jazzowej. W ogóle jakby wykroczyłem poza całą tę trudną sytuację.
Ale czekaj, jeszcze na studiach miałeś, zdaje się, też lekcję u Krzysztofa Pendereckiego. To jestem ciekawa, co on mówił.
Krzysztof, to jest tak, profesor Penderecki był super. Odwiedzaliśmy go z moim przyjacielem Jackiem Kitą. Jeździliśmy do domku na Woli Justowskiej i pokazywaliśmy swoje utwory albo wykonywaliśmy różne zadania z instrumentacji. Profesor nas uczył instrumentacji, współczesnych technik kompozytorskich, a koniec końców wszystkiego. Pokazywaliśmy swoje utwory. I to też było trochę tak, że teraz z perspektywy czasu mi się wydaje, że jak się jest takim mega początkującym, niedoświadczonym człowiekiem, to trudno mieć w ogóle mądre pytania do mistrza. Że to spotkanie z mojej perspektywy, po prostu ja byłem ekstremalnie niedojrzałym człowiekiem, który w ogóle nic kompletnie nie wiedział. Wtedy to jest taki okres, w którym dobrze jest spotykać kogoś, kto uczy technik podstawowych, jakiegoś takiego rzemiosła najprostszego, a później, no nie wiem, teraz, gdybym spotkał profesora Pendereckiego, to miałbym bardzo wiele pytań, nie? Bo teraz już jestem po iluś tam latach wymyślania muzyki i mógłbym zadać bardzo jakieś konkretne pytania, podzielić się jakimiś tam wątpliwościami. Wtedy te spotkania były bardzo ciekawe, pokazywaliśmy te utwory, profesor nam je komentował, jakiś tam utwór na marimbę, który skomponowałem, komplementował, mówił, że super, że ciężko się na marimbę komponuje współczesną muzykę i tak dalej. Ale generalnie to miałem to poczucie takie, że kurczę, chciałbym za 10 lat spotkać profesora, żeby być trochę mądrzejszym. Miałem takie poczucie cały czas nieadekwatności mojego poziomu doświadczenia do poziomu doświadczenia tego mistrza. No to jest tak, właśnie, że się spotyka się... No tak, że się spotyka...
Ale może wiesz, to o to w tym chodzi. W końcu spotkamy mistrzów na początku swojej drogi, a nie w środku i na końcu.
No tak, tak. Jest się tym, ten mistrz mówi te rzeczy i ten adept młody nic z tego nie rozumie, ale próbuje jakoś to zapamiętać i potem i tak popełnia te same błędy i tak
nie,
to się
jest,
toczy.
Jest w tym jakiś sens. A w jazzie dojrzałeś?
W jazzie ja też byłem kompletnie niedojrzały, ale próbowałem. Grałem w jazz klubie u Muniaka.
W bardzo słynnym miejscu w Krakowie.
Tak, tak, jeszcze żył pan Janusz Muniak i...
Saksofonista.
Tak, słynny saksofonista, który wykształcił w praktycznie, po prostu grając z nimi koncerty, pokolenia muzyków jazzowych polskich. Założyłem zespół Levity z moim przyjacielem Jackiem Kitą i Piotrkiem Domagalskim i razem komponowaliśmy tematy dla tego tria i improwizowaliśmy i to było to dla mnie takie pole poszerzania umiejętności kompozytorskich. Mój kolega Jacek też studiował kompozycję. No właśnie razem u profesora Pendereckiego się spotykaliśmy. Z tym zespołem Levity później na ten zespół napisałem utwór dyplomowy, koncert na trio i orkiestrę. Później przenieśliśmy się do Warszawy, gdzie wsiąkliśmy w towarzystwo improwizujące, grające, skupione wokół wydawnictwa Lado ABC, które się spotykało w ówcześnie kultowej klubo-kawiarni Chłodna 25, gdzie bardzo wielu artystów, twórców, dziennikarzy, ludzi teatrów...
Już nie ma tego miejsca?
Nie ma tego miejsca. Ono, znaczy, chyba jest, ale to już jest inny właściciel. Towarzystwo trochę dorosło też, pozakładało rodziny, więc już nie miało tyle czasu, żeby tak spędzać go non-stop ze sobą. Ja pamiętam, że jako zespół Levity na przykład graliśmy przez 2 miesiące próby codziennie po kilka godzin, nie? Przygotowując materiał na płytę. To był bardzo specyficzny czas. I wtedy też poznałem chłopaków z Mitch & Mitch. W zasadzie nagle przyjechawszy do Warszawy poznałem mnóstwo bardzo ciekawych osób i nauczyłem się bardzo wiele, jeśli chodzi o granie muzyki, improwizację.
No właśnie tak sobie myślę, że takie doświadczenia jak współpraca z Miczami czy współpraca ze Zbigniewem Wodeckim dają zupełnie inne, bardzo szerokie horyzonty, taką też sprawność i właśnie taką praktykę, której nie zdobędziesz nigdzie indziej. Żaden mistrz ci tego nie powie, bo możesz to tylko przeżyć z tymi ludźmi.
Tak, też wydaje mi się, że bardzo ważne jest słuchanie fajnych koncertów, a w tamtym czasie po prostu było tak, że prawie, nie wiem, co dzień słychać, można było posłuchać kogoś, kto gra muzykę, nie wiem, noizową, elektroniczną, piosenkę. No, było bardzo dużo tam się działo. Można było szybko założyć zespół i zagrać za tydzień koncert. Bardzo to tempo mi imponowało. Wiem, że z chłopakami z Mitch zagrałem na zastępstwie coś na wibrafonie i potem jechaliśmy w trasę do Brazylii, nie? Bo że to rzeczy się działy szybko. Jako zespół Levity też się bardzo otworzyliśmy, nagraliśmy płytę z genialnym japońskim trębaczem Toshinori Kondo, pojechaliśmy zagrać do Japonii premierę tej płyty. No to było coś. Potem zaczęliśmy jeździć do Japonii z muzykami improwizującymi free improv i w ogóle to było już bardzo otwierające. A potem miałem zostać tatą i pomyślałem, żeby nagrać płytę z kołysankami dla mojego dziecka, które się miało narodzić. I ten pomysł, z takiego skromnego pomysłu nagrania paru pioseneczek, bardzo się rozrósł. Z moim przyjacielem Igorem Nikiforowem nagraliśmy cały album. Zaprosiliśmy do niego z 15 osób. I wtedy w ogóle to się jakoś tak... To się bardzo rozkręciło, bo nagle ludzie dowiedzieli się, że komponuję piosenki. I wiem, że nawet na jakimś dziesięcioleciu Lado graliśmy tę piosenkę. Wiem, że pokazywaliśmy to Zbyszkowi. No, że generalnie bardzo, bardzo wtedy rzeczy przyspieszyły, bo przestałem być tylko perkusistą improwizującym, jazzowym, jakimś takim towarzyszem zespołów, tylko zacząłem być zapraszany do komponowania muzyki. Najpierw to były jakieś takie drobne zlecenia, ale też na przykład Michał Sufin mnie zapraszał do pisania piosenek dla klubu komediowego, co było super polem takim doświadczalnym. Tam trzeba było szybko te piosenki komponować i dużo. I wiem, że myślę, że też 40 piosenek powstało do 3 spektakli. Też Jerzy Igor wydał 3 płyty. Zaczęliśmy śpiewać na żywo piosenki, czego w życiu bym nie pomyślał o sobie jeszcze parę lat wcześniej, że będę występował na scenie i śpiewał i grał na instrumentach. To było bardzo otwierające doświadczenie. Tak samo komponowanie wspólne z kimś, z Igorem. Okazało się, że nadajemy na tych samych falach i komponowaliśmy piosenki razem, co mi udowodniło, że w ogóle ten proces twórczy to nie jest jakieś takie wielkie, trudne coś, tylko to się może wydarzać bardzo łatwo i to mnie jakoś odczarowało.
Między 8 a 16.
Tak, nawet o każdej porze to robiliśmy, ale jakoś mi to odczarowało, taką traumę z takiego ciężkiego komponowania muzyki współczesnej, gdzie ja w ogóle albo się fokusowałem na jakimś jednym nieistotnym fragmencie, albo coś. No, nagle się okazało, że to może być przyjemne, że to może iść bardzo szybko i dawać fajne efekty. I to pozwoliło mi w ogóle zrozumieć, że można też w ogóle odpuścić ego, co też widziałem w działalności kolegów z zespołu Mitch & Mitch, że oni robili rzeczy wspólnie. Nie było tam jakiegoś parcia na to, że ktoś ma być liderem i wszystkimi zarządzać.
Mitchów tu mijamy w drzwiach zresztą.
Tak, tak. No to było ciekawe. A z drugiej strony cały czas współpracowałem z super liderem, którym jest Marcin Masecki, który jest typem takiego lidera, który ma wszystko przemyślane od
perfekcjonisty, tak, tak.
Jak tylko przychodzi na próbę, to on już wie, jaki ma być efekt końcowy. Też bardzo fajne doświadczenie. Ale to komponowanie wspólne pozwoliło mi teraz pracować na przykład z Bartkiem Tycińskim wspólnie nad muzyką do filmów, co bardzo lubię. Bardzo lubię pracować samemu, ale też z kimś, bo to daje no bardzo, bardzo zmienia cały proces energetyczny powstawania muzyki.
I tak oto, moi drodzy, zostaje się kompozytorem muzyki filmowej. Tutaj nie ma takiej odpowiedzi, że poszedłem do szkoły, zrobiłem kurs, warsztaty, jak zostać kompozytorem w weekend i oto jestem. Twój przykład pokazuje, że to ta droga jest właśnie taką, no nie chcę powiedzieć najlepszą, ale bardzo częstą i ona rzeczywiście daje najwięcej. Prawda? A pamiętasz taki moment, że już siedzisz w kinie, oglądasz po raz pierwszy film na dużym ekranie z twoją muzyką?
To chyba było, jak Marcin Macuk się do mnie odezwał. Marcin Macuk, genialny kompozytor piosenek i kompozytor muzyki filmowej. On mnie polecił do projektu Nowy Świat, takiego tryptyku filmowego, w którym potrzeba było zrobić muzykę do dwóch z trzech krótkich filmów. I to był mój debiut, bardzo to przeżywałem. I tak on mi tłumaczył, bo wcześniej on mnie chyba zaprosił do komponowania muzyki do jakiegoś serialu. I później mówił mi, no, że uważaj, bo mówi, seriale oczywiście to jest poważna sprawa, ale na wielkim ekranie, jak widzisz to i słyszysz to samą muzykę, to jest, on mówił, no to jest niezły stresik. I rzeczywiście to było ciekawe, że tak, że to było wielkie przeżycie, słuchanie tej muzyki, oglądanie tego w kinie.
No, seriale to jest poważna sprawa. To o jednym takim porozmawiajmy teraz, ale żeby zrobić wstęp do 1670, odbiję do filmu Fucking Bornholm, bo w nim też się bawiłeś muzyką barokową, co oczywiście tutaj w serialu wybucha. Jestem ogromnie ciekawa, jak myślałeś nad językiem tego serialu, który nas bawi, który nam funduje taki koktajl w ogóle popkulturowy i taki społeczny. Tam jest bardzo dużo tych niuansów, każdy może znaleźć coś dla siebie. Jak się wymyśla język dla 1670?
Tam to parę razy mówiłem o tym, że tam się ścierały dwie koncepcje. Koncepcja taka, żeby stworzyć nowoczesną muzykę, to było chyba jeszcze przed Bridgertonami, a może było tuż po, już nie pamiętam, że żeby zrobić taką super współczesną muzykę, która się właśnie będzie świadomie oddzielać od epoki, albo druga koncepcja, zrobić muzykę, która będzie odpowiadać obrazkowi, że jest ten wiek XVII, no to zróbmy muzykę z XVII wieku. Ja pamiętam, że robiłem jakiś taki prosty research, szukałem sobie muzyki polskiej XVII wieku, no i ona była bardzo fajna, bardzo ciekawa, ale przykładałem ją sobie do tego obrazka i coś mi nie pasowało i chyba doszedłem do takiego wniosku, że raz, że jak będę używał tej muzyki barokowej, to jednak to będzie muzyka późno-barokowa. Z dwóch powodów.
Czyli taki późny barok, czyli taki Vivaldi na przykład, tak?
Tak, Vivaldi, Handel.
To jest późny barok.
Tak, Vivaldi, Handel. Barok jest bardzo długą epoką.
Tak, no właśnie, to jest najciekawsze.
Więc jak mówimy barok, to naprawdę to trzeba uważać. Bo jak się zacznie gadać z ekspertami od baroku, to powiem, ale o czym mówisz? Mówisz o kameracie florenckiej? Czy mówisz o Heinrichu Schützu? Czy mówisz o motetach? Czy bardziej ci chodzi o w ogóle, że o sonaty Bibera? Że naprawdę jest
tego... Czy Hasego w Warszawie?
Że jest tego dużo, jest tego bardzo dużo. A w jakim stroju będziesz stroił klawesyn? Ja sobie myślałem, że jednak i odniesienie popkulturowe będzie najmocniej działało na emocje. A jednak o to głównie chodziło. Gdybym tam umieścił to totalnie aktualną muzykę XVII-wieczną, to w pewnych fragmentach to by się totalnie by to zagrało. Tylko, że wtedy nie trzeba by pisać muzyki. Po prostu można by wziąć istniejącą. Ale w bardzo wielu scenach trzeba używać muzyki nowoczesnej. Ja myślałem sobie o tym, żeby nie używać jeden do jeden oczywiście muzyki w stylu Vivaldiego, czyli skoro będę wymyślał sobie proste melodyjki, robił jakieś kanony i tak dalej, no to żeby to nie było takie odrabianie zadania domowego, to może nadam im brzmienie jakieś zupełnie inne, więc używałem syntezatorków analogowych, żeby troszeczkę myśląc o takim No jeśli miałbym się do jakiegoś brzmienia odnosić, to może do Marka Mottersbaucha, którego bardzo lubię, który lubi świetną muzykę filmową, że może od tej strony. To też jest kompozytor z zupełnie innego świata przychodzący, ponieważ on jest muzykiem zespołu Devo, który był po prostu popularnym bardzo zespołem college rockowym, jak to określić, takim... To był taki rok dla nerdów z uniwerków w Ameryce. No tak, ja może w tym sensie to jest też muzyka dla nerdów z 1670, że jakieś tam się pokazują śmieszne odwołania do różnych gatunków muzyki. No,
tak, to prawda, pokazują się, ale bo już opowiedziałeś trochę o takiej barwie tej muzyki, a teraz powiedz o jej poszczególnych elementach. Myślałeś, nie wiem, bohaterami, czy myślałeś tak bardzo warsztatowo, jednak odcinkami?
Tak, no przy pierwszym odcinku już próbowaliśmy, na pewno zależało nam na tym, żeby bohaterowie mieli swoje tematy przewodnie, które się będą powtarzać. Więc Jan Paweł dostał swój motyw Jana Pawła, który był właśnie oparty na kolędzie Bóg się rodzi, żeby to było takie właśnie polonez koronacyjny. Podobno tym właśnie była ta kolęda dawno temu, więc no skoro on myśli o tej koronacji, to dajmy mu. On już jest królem, że jemu dajmy właśnie ten handlowski klimat, który będzie dobrze kontrastował z tym błotem dookoła. Tak samo jak Adam Czycha była skomponowana na dźwiękach A, D, A, Mi, C, H, A. Że A, D, A, E, Ecis, ha, a, że to był główny temat. Czyli takie jakieś prościuteńkie zabiegi, które też w baroku...
Adam Czycha bez Andrzeja też?
A bez Andrzeja z kolei...
Wiesz, że to już na TikToku po prostu hula.
Tak, ja trochę podejrzewałem.
Chcę stać wiralem.
Trochę podejrzewałem, że tak będzie, bo to jest chwytliwa melodia, naprawdę. Adam Czycha... w ogóle początek to jest durowa wersja... tego dżingla 1670 z mol na dur, przestawiona bardzo łopatologicznie.
Tego z czołówki.
Tak, tak. A z kolei na przykład żona Zofia nieoczekiwanie dostała tak najbardziej, jak to powiedzieć, tradycyjna, nie tradycyjna, tylko jak się mówi na coś, konserwatywna. Najbardziej konserwatywna postać dostała najbardziej nowoczesny motyw, nagrana okaryna, po prostu jeden dźwięk taki został wgrany do samplera i potem tym dźwiękiem można grać po całej klawiaturze, on jest rozprowadzony po całej klawiaturze i to się kojarzy totalnie z Białym Lotosem, bo rzeczywiście to jest dokładnie ta sama technika. Prawie dokładnie ta sama, bo tam w Białym Lotosie są takie ćwierćtony, a tutaj i tam są głosy ludzkie ponagrywane. Tam jest w ogóle wokalistka, ale tam też są okaryny, więc jest ta taka poświata. Natomiast melodia to jest Dobry Jezu, a nasz Panie, początek, nagrane w tercjach, takich bardzo bardzo jak najsmutniejsze. I tam jest mało dźwięków, a rzeczywiście ten klimat jakiś taki filmowy się robi. Ta okaryna, którą nagrałem tak trzymając bardzo długo dźwięk, aż mi się skończyło powietrze, robiła takie coś, takie opadające, żałosne wycie jakiegoś takiego po prostu, nie wiem, zwiastującego śmierć ptaka. Więc to się idealnie wpasowało. Ksiądz Jakub dostał nowoczesny motyw, trapowy beat, który parę razy wraca, no bo on skojarzył mi się z człowiekiem reprezentującym zorganizowaną przestępczość, więc kradnącą ludziom pieniądze.
A co cię rozśmieszało w tym serialu muzycznie? Które fragmenty tej roboty dawały ci fun?
Bardzo się cieszyłem, aranżując nie swoją muzykę, aranżując Vivaldiego. To była bardzo fajna zabawa, bo ja po prostu to... zagrałem na syntezatorkach i je tam odpowiednio jakoś dopieszczałem brzmieniowo. To mi dało dużo radości. Bardzo się cieszyłem, komponując utwór w stylu Ennio Morricone do Rozmowy w stodole Andrzeja i Jana Pawła. Rozśmieszył mnie ten motyw Zofii, bo rzeczywiście to działało jakoś tak niesamowicie. Przy tym motywie poczułem magię muzyki filmowej, która jest niewyjaśniona. Ja nie wiem, na czym to polega, ale czasem po prostu jakiś motyw działa świetnie, jakaś scena jest o wiele śmieszniejsza, jest o wiele lepsza. I z tym motywem tak jest. Mimo że ten motyw, gdybyśmy go usłyszeli bez tego obrazka, no to nie wiem, czy by nas od razu przekonał.
No, teraz to już ma swoją siłę, wiesz, tak działa muzyka filmowa.
Teraz jest połączone.
A tych nawiązań, różnych cytatów muzycznych tam jest bardzo dużo. Nie da się bawić popkulturą bez tych cytatów. Wspomniałeś Vivaldiego. Sporo tego jest, przypomnij.
Tam jest nawiązanie do muzyki z serialu Czarne Chmury, na przykład, bo jest właśnie temat 1670, ale grany w stylu takiego akompaniamentu rozwikszonego z serialu Czarne Chmury, i to polska publiczność, taka starsza, może załapać, o co chodzi. Tam są fragmenty horrorowe przecież przy egzorcyzmach.
A nawet Czołówki z milionerów.
Jest, o, to mi dało bardzo dużo radości. Robienie muzyki do... ja przeanalizowałem tę muzykę tam i później stworzyłem własną w oparciu dokładnie o to brzmienie. Była to śmieszna robota, taka troszeczkę takiego konserwatora zabytków, który odtwarza jakąś rzecz misternie. Też dużo radości mi dało nagrywanie samodzielnie instrumentów smyczkowych, wiolki, do scen porwania Bogdana, do Basz-Basz. I ta wiolka później już w drugim sezonie też się pojawiła.
A drugi sezon był już taki, wiesz, rozpędzonym galopem?
W drugim sezonie bardzo się cieszyłem, mogąc stworzyć taką orkiestrową, przygodową, epicką muzykę w stylu Sergiusza Prokofiewa, ukraińskiego pochodzenia kompozytora, wspaniałego, mojego ulubionego. No wiadomo, że stworzenie, napisanie piosenki w ogóle przed jeszcze kręceniem, to jest już najwyższe wyróżnienie, że do tej piosenki będzie kręcona cała sekwencja. To była ogromna radość. To było bardzo fajne. Tak samo tworzenie muzyki do sceny z Jagą, nagrywanie tam poszczególnych instrumentów perkusyjnych. To było bardzo dużo radości. Tak. No.
Brzmi to jak dobra zabawa po prostu.
To jest tak, że te sceny są bardzo krótkie. Bardzo skondensowane. Ja nie jestem mistrzem długich form. Dlatego też chyba dobrze się odnajduję w tej muzyce filmowej, ponieważ tam jest potrzebna jednak bardzo duża zwięzłość, przekazywanie jakiegoś komunikatu w sposób bardzo bezpośredni. I jakoś przy 1670 praca była o tyle prosta, że to, co się działo na ekranie, było bardzo inspirujące do kreatywnej, jakiejś szalonej pracy. I myślę, że po prostu przy drugim sezonie wszyscy sobie poczynaliśmy trochę bardziej śmiało. Mhm. I kamera, i dźwięk, i scenografia w pierwszym sezonie już była niesamowita. Ale no każdy, mam wrażenie, jakby nabrał po sukcesie jedynki wiatru w żagle i mógł jakby pewnie jeszcze swoją część tworzyć.
Mhm. Na jakiej podstawie decydujesz o tym, w który projekt filmowy się zaangażować? Wspomnieliśmy tutaj, że teraz jakoś dokładnie w ciągu tych miesięcy i teściowie jeszcze, i duchy na dobrej. Co decyduje o tym, że ty bierzesz robotę?
Często przypadek o tym decyduje. Przy teściach zadzwoniła do mnie konsultantka Patka Bukowska i powiedziała, że jest strasznie mało czasu, trzeba zrobić muzykę perkusyjną, czy ty będziesz miał na to czas? Wiem, mam bardzo mało czasu, ale wydaje mi się, że dam radę to zrobić. Bardzo, ekstremalnie mało czasu było na napisanie muzyki do Teściów 1. Nagraliśmy muzykę razem z Hubertem Zemlerem. Przy Teściach 3 powrócił reżyser jedynki, który chciał wrócić do klimatu pierwszej części, więc to było oczywiste, że pracujemy razem. Przy Nie ma duchów w Mieszkaniu na Dobrej pracowałem z Emi, którą bardzo cenię i bardzo lubię i znamy się od dawna, ponieważ Emi Buchwald,
reżyserka.
Tak, Emi Buchwald stworzyła teledysk do mojej piosenki, mojego zespołu Jesz Igor. Stworzyła piękny teledysk Nuda. Też z Maćkiem dlatego pracowaliśmy razem, że no właśnie, Maciek tworzył teledyski do mojego zespołu Jesz Igor.
Tu z kolei odnosimy się do dużo tutaj przeskoków, ale bardzo dobrze, na tym polega twoja praca właśnie.
Właśnie to było ciekawe, że tutaj nie musiałem brać udziału w żadnym konkursie, tylko po prostu znaliśmy się z Maćkiem. Ja po kosztach, czy za darmo w ogóle, tworzyłem mu muzykę do filmów studenckich. On mi po kosztach tworzył koncepcję i reżyserował teledyski. I po latach mogliśmy się spotkać znowu na zasadzie, o, fajnie. Będziemy mogli zrobić teraz dużą produkcję, zrobić coś z wielkim rozmachem, co będzie miało więcej niż jeden dzień zdjęciowy. Z Emi pracowaliśmy razem przy filmie wcześniejszym, krótkometrażowym filmie Piękna Łąka Kwietna, a tutaj pracowałem we współpracy razem z Kasią Gawlik, z którą pracujemy w studio tutaj. Kasia była asystentką przy serialu Morderczynie i później przy drugim sezonie 1670 miksowała rzeczy, ale też nagrywała swój głos. Bardzo dobrze nam się współpracuje i Kasia też miała swój kompozytorski wkład przy filmie Nie ma duchu w mieszkaniu na Dobrej. Wokalne partie nagrała osobiście i bardzo wiele z nich skomponowała, zdecydowaną większość. Także to jest bardzo fajna współpraca. No,
różnie bywa.
Z tym doborem to jest tak, że ja przede wszystkim...
Lubisz pracować z ludźmi, których znasz.
Lubię, tak. Nie, oczywiście, kurczę, z Kamilą Taraburą się nie znaliśmy, Kasią Warzechą przy Absolutnych Debiutantach, o to też z Bartkiem Tycińskim, ale to jest tak, że bardzo ważna jest dla mnie atmosfera pracy. Nie jestem taką osobą, która może pracować w jakimś gigantycznym stresie, nie wiem, jakiejś takiej ciemnej atmosferze.
Toksycznej, tak?
Tak, nie, raczej to jest nie dla mnie. I mam na tyle szczęścia, że mogę rzeczywiście wybierać te projekty. Czasem oczywiście, no każdy kompozytor wie, jak to wygląda, każda osoba pracująca przy filmie wie, że są momenty, że jest mnóstwo tych projektów i potem są momenty, że nie ma w ogóle tego. Czasem się bierze udział w konkursach, bo kompozytorzy biorą udział w konkursach i na to też do początku trochę się krzywiłem, ale potem do mnie dotarło, że architekci też biorą udział w konkursach i tworzą wybitne prace, które po prostu nie są wielokrotnie akceptowane. Tak samo naukowcy piszą swoje artykuły, wysyłają do recenzji, one czasem w ogóle nie przechodzą dalej i nikt z tego powodu nie rozdziera szat. Dlatego też jako kompozytor jestem w stanie poświęcić tydzień, przygotować jakąś muzykę i przyjąć to, że na przykład super, bardzo fajnie, ale znaleźliśmy coś, co nam lepiej pasuje. Ileś tam, nie wiem, wydaje mi się, że w pięciu konkursach brałem udział i się nie udało, a w szóstym się udało. I od tego czasu już się udaje. Chociaż nie, po drodze jeszcze gdzieś tam z Bartkiem coś wysłaliśmy. Totalnie jakby zrewidowałem swoje podejście do konkursów. Ale też na pewno bardzo miło jest pracować przy takim projekcie, w którym, no nie wiem, gdzie się jest, nie jest wyłonionym w drodze konkursu, tylko jest się zaproszonym, dlatego że ktoś, nie wiem, usłyszał jakąś moją muzykę i się mu spodobała. Że chcielibyśmy, żebyś zrobił, nie mówię koniecznie, że zrób nam to samo, co tam, ale fajnie, podoba nam się to podejście i bardzo chętnie byśmy współpracowali. Kompozytorzy, myślę, bardzo często muszą tworzyć w oparciu o temp traki i to czasem nie jest łatwe. No, przy Fucking Bornholm tak było, że tam był po prostu temat taki jakby barokowy. To nie była barokowa muzyka, ale to był jakby barokowy temat, do którego trzeba było zrobić wariacje. Ja byłem poproszony pierwotnie o...
No ale ty to wspaniale zrobiłeś, bo ty to tam zinterpretowałeś rzeczywiście tą swoją wersją, wiesz...
Ja po prostu byłem bardzo bezczelny.
Jak się nazywa ten zbiór koncertów Vivaldiego? Spór między...
A, to...
opowiadałeś mi wtedy, że nawiązywałeś.
Tak, ja już zapomniałem o tym. Boże, to było tak dawno.
Widzisz, a ja pamiętam.
Tam był gotowy temat do wykorzystania współczesnego kompozytora.
Dodam tylko, że to jest właśnie ten zbiór, w którym są słynne cztery pory roku, więc to jest to odniesienie.
Tak. No ja tam po prostu powiedziałem bezczelnie, ale wierzyłem jakoś w siebie, że ja jestem w stanie zrobić lepszy temat niż ten, który tam sobie podłożyliście. I ja do niego zrobię wariację. Po co ja mam robić wariację do czyjegoś tematu, skoro ja mogę sobie sam napisać temat? I na szczęście reżyserka Anna Kazajak okazała się na tyle otwartą osobą, że przyjęła to, mimo że myślę, że ona już 500 razy słyszała ten temp track tak zwany, tą muzykę tymczasową, którą się wielokrotnie podkłada i z którą muzycy niejednokrotnie muszą się, kompozytorzy muzyki filmowej muszą się mordować, bo reżyserzy, reżyserki się potrafią przyzwyczaić, producenci też. Niby szukają czegoś innego, ale tak naprawdę chcieliby tego, co tam było. Często to się rozbija o budżet, chcielibyśmy muzyki z Interstellar, a robimy etiudę studencką i tak dalej, i tak dalej. A tutaj się okazało, że ja zaprezentowałem ten swój temat i się okazało, że super, fajnie, rób. I potem pisałem te wariacje, czasem się one spotykały z aprobatą, czasem nie. Musiałem poprawiać, pracować na tym. Bardzo to była intensywna praca, ale w tym filmie muzyka miała bardzo dużo przestrzeni. Nie musiała tam się przebijać przez dialogi. Dźwięk miał swoje miejsce i dlatego ta współpraca była bardzo satysfakcjonująca, wydaje mi się.
Takie kompozytorskie ABC, kompozytorska codzienność dzisiaj od ciebie w podcaście. A powiedz nam jeszcze o tym studiu. Ja bywam u kompozytorów w studiach. Każde inne, każdy ma swoje jakieś tam, wiesz, przestrzenie, rytuały, sprzęty. Tak jakbyś miał opowiedzieć o tym miejscu komuś, kto nigdy u kompozytora nie był. No my jesteśmy w podziemiu, czyli w piwnicznej takiej części budynku. Tak, no. To po pierwsze, no bo tu musi być cicho. Możemy też wstać i możesz nam coś pokazać. Nie wiem, ja widzę dużo książek, co mnie zastanowiło.
Są książki, jest dużo książek. Jeszcze mam obok część łazienkową, gdzie jest w ogóle bardzo dużo fajnych książek.
To tego się nie spodziewałam.
Tak, tam jest dużo literatury na świecie, Italo Calvino, jakiś, tak, jeszcze wiem, że tutaj mam chyba trochę książek, które dostałem w darze od koleżanki Joanny Kalińskiej, która po prostu się przeprowadzała i nie mogła zmieścić książek, a książki fajnie rozpraszają dźwięk, więc stwierdziłem, że książki będą okej.
Bo jeszcze tak sobie myślę, że wy ustawiacie te swoje studia tak, żeby było dobrze dźwiękowo, żeby było wygodnie. Wielki słownik francusko-polski podpiera ci głośniki i historia. Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Tak.
Ale tak, co musisz mieć pod ręką? Co jest tutaj dla ciebie najważniejsze?
Mam dużą klawiaturę sterującą MIDI. Mam klawiaturę komputera. Mam pod ręką wzmacniacze do mikrofonów, przez które leci sygnał mikrofonowy albo od jakichś syntezatorków. Mam to wszystko tutaj pod ręką blisko, żeby szybko podsięgnąć. Mam syntezator Prophet, który jest takim, jak to się powie w angielsku, bo to było Swiss Army Knife, to jest taki po prostu scyzoryk syntezatorowy, z którego bardzo wiele brzmień można uzyskać łatwo. Mam rozłożoną perkusję, nawet dwie perkusje, wibrafon, tutaj dużo innych syntezatorów.
Przy pianinie ja siedzę, to
tak, jest pianino, bardzo
prawdziwe.
Fajne. Pianino firmy Yamaha z 69 roku, które pięknie brzmi.
No, pokaż.
Ma też takie filce, które można sobie zainstalować. Na niej wszystkie tematy wymyślałem. Mhm.
opowiada o dobrej robocie.
Kotarmińskiego, tak. Zaraz dobre, na pewno go przeczytam.
Dobra, Jamaszka, to też takie słodkie. Słuchaj, to na koniec mam ogromną prośbę, żebyś mi powiedział, jakim instrumentem jest perkusja? Twój instrument i no, chyba kompozytora muzyki filmowej, perkusisty jeszcze nie spotkałam.
Zastanawiam się właśnie...
Co to jest za instrument?
Perkusja jest podstawowym instrumentem. Myślę, że mógłbym w ogóle całą muzykę komponować tylko na instrumentach perkusyjnych i mogłoby być super. Mógłbym się tylko na tym skoncentrować i w ogóle nie zajmować się melodyjkami, ale oczywiście pewnie nie bym nie wytrzymał. Perkusja jest bardzo wszechstronna. Tak, no.
To jest coś więcej niż tylko rytm.
Dużo więcej, dużo barw z perkusji można uzyskać. Tak, no całe jakieś przestrzenie, harmonie, puls. W filmie ona się bardzo przydaje. Bardzo, bardzo dobrze jest mieć perkusję pod ręką, na pewno.
A mówiąc to, patrzył na swój instrument z czułością, to dodam, bo szkoda, że państwo tego nie widzą. Bardzo ci dziękuję za zaproszenie do studia, za opowieści, za naszkicowanie swojego portretu i opowiedzenie o swojej drodze nietypowej, bardzo pięknej. I dziękujemy ci w imieniu, tutaj mówię wszystkich widzów, za mnóstwo frajdy muzycznej, którą mamy oglądając 1670.
O, ja dziękuję za zaproszenie do rozmowy i wszystkich zapraszam do oglądania i zasłuchania oczywiście muzyki filmowej.